Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Iwona Borawska, dzień dobry. Dziś w audycji zaprosimy do teatru dokumentalnego. W części drugiej salonu uczyni to Adam Nalepa, zapraszając na Sopot Nonfiction, czyli 11. edycję Festiwalu Teatru Dokumentalnego i Rezydencję Artystyczną. To w Sopocie od 28 sierpnia, ale wcześniej w Gdańsku odbędzie się premiera, o której już za moment. Dokumentalnego Teatru Tańca. Witam serdecznie naszych gości. Zbliża się premiera, powstaje spektakl. Powstaje spektakl Every Minute Motherland. Premiera odbędzie się 25 sierpnia w Żaku, a potem dzień później spektakl zostanie zaprezentowany w Łodzi. Jest z nami reżyser i choreograf Maciej Kuźmiński. Dzień dobry.
Dzień dobry, dziękuję.
Jest Maria Miotk, kuratorka Gdańskiego Festiwalu Tańca.
Dzień dobry
z Żaka. I to ma związek, prawda?
Tak.
Bo to jest w ramach letniego Gdańskiego Festiwalu Tańca. I są tancerki, nie wszystkie, przedsięwzięcie międzynarodowe i liczne, ale witam serdecznie. Pani Monika Witkowska.
Dzień dobry.
Dzień dobry, zarazem asystentka reżysera. Pani Daria Kowal.
Witaj.
Dzień dobry. O, tak, właśnie. I pani Witalia Waskiw.
Dzień dobry.
A zdrobniale, jak mówią, Witalia?
Wita.
Wita, Wita Waski. Ładnie, prawda? Ale temat bardzo poważny. Spektakl Teatr Tańca, ale dokumentalny. I ja chciałam od tego zacząć, bo jak rozumiem, on od naszego współczesnego, niestety, doświadczenia wojny wychodzi. Więc w jakimś sensie dokumentalny. Od czego zaczęliście? Jaki to jest pomysł, jaka to jest metoda? Panie Macieju.
No cóż, no zaczęło się 24 lutego. Wtedy wydarzyło się coś, co ja uważam jest jednym z najważniejszych doświadczeń mojego życia. Coś, o czym chciałem opowiedzieć i chcę opowiedzieć w tym spektaklu. Kiedy spotkałem się z artystkami na audycji, na przesłuchaniu do spektaklu, kiedy szukałem realizatorek, zdałem sobie sprawę, że bardzo dużo tych doświadczeń jest zapisanych w ciele. Kiedy oglądałem ich pracę, to w jaki sposób przekształcają w ruch swoje doświadczenia, zdałem sobie sprawę, że to jest coś niesamowicie mocnego, coś niesamowicie prawdziwego. I tym pierwszym poziomem tej dokumentalnej warstwy spektaklu jest właśnie to, w jaki sposób nasze ciała, ich ciała prezentują się na scenie, tworzą, w jaki sposób tworzą atmosferę i pewną gęstość ruchu.
To ja może się wtrącę, bo ja ujawnię rąbek historii wcześniejszej trochę, bo my z Maćkiem planowaliśmy zrobić jakiś spektakl, jakąś rezydencję już trochę wcześniej, zanim to wszystko się wydarzyło. I to miała być też międzynarodowa rezydencja, ale ze Słowenią. Coś tam nie wyszło. Ale Maciej został już w tym projekcie, zostało jego nazwisko, no i mówimy, jak ten 24 lutego się wydarzył, no to mówimy z Maciejem, dobrze, no to wiadomo, co musimy zrobić. Musimy zaprosić tancerzy z Ukrainy, którzy tutaj przyjechali, uciekli, którzy znaleźli się w Polsce. I na początku Maciej powiedział, dobrze, bo kiedyś robiłem taki spektakl After Before, który też opowiadał o przejściu przez granicę, o uchodźcach, to zrobimy to, tylko zaprosimy tych tancerzy z Ukrainy i zrobimy ten spektakl dla nich. Ale potem, kiedy odbyła się ta audycja, o której Maciej mówił, kiedy to zadzwonił do mnie i mówi, słuchaj, to po prostu nie możemy powtórzyć tego, co było. Te dziewczyny, te tancerki mają taką moc, takie rzeczy do przekazania, że to jest po prostu materiał, z którego musimy zrobić coś nowego.
To jaki to jest zespół na scenie? Może pan coś powiedzieć, skąd, kto? O tancerkach.
To jest zespół 5 kobiet i 2 mężczyzn.
I tancerzach.
Tak. 4 kobiety są z Ukrainy. I mamy jeszcze do tego Monikę z Polski i 2 mężczyzn też z Polski. To są wszystko osoby, które, dla których te wydarzenia, których jesteśmy świadkami, no są na tyle istotne, że chcemy coś z tym zrobić, chcemy coś opowiedzieć. I wydaje mi się, że to są też osoby, które wierzą mocno w ruch. W to, że możemy ciałem opowiadać i wyrażać i przekazywać, komunikować, bo spektakl jest bardzo czysty. W spektaklu nie ma praktycznie, no nie ma scenografii. Kostiumy są bardzo proste. Wchodzimy na pustą scenę i ruchem, kompozycją dzielimy się z widzem tym, co czujemy.
Mhm. To może dziewczyny coś powiedzą o tym, jak tu się dostały.
Ja uważam, że ta robota dużo osobliwa.
І дуже важлива, тому що вона про кожного з нас, про кожну українську людину і про кожну польську людину. Тому, коли я прийшла аудішн, я була дуже задоволена, бо це мій спосіб, де я можу розповісти свою історію.
Свою історію. Хіба не треба тлумачити, правда? Видає мені, що це, прошу, як близьке і зрозуміле. Свою історію, чи танцерки з України оповідали о своїх доświadczeniach, в який спосіб то przekazywały теж, так? Бо ми jesteśmy jakby trochę jednak po drugiej stronie tego doświadczenia, nawet ekranu.
Mogę powiedzieć tak, opowiadały ciałem. Było kilka zadań, również na przesłuchaniu, na audycji, w których tancerki bezpośrednio miały odnieść się do swoich doświadczeń, ale odnieść się poprzez ruch. Ja chciałem stworzyć taką, trochę taką bańkę, w której one mogłyby się czuć bezpiecznie, ale jednocześnie mogłyby poprzez ruch wyrażać to, co czują. Więc nie mieliśmy jako takiej sesji, w której wszyscy usiedlibyśmy przy stole i podzielilibyśmy się swoimi historiami, ale zaznaczyć również trzeba, że my no dużo przebywamy razem, też mieszkamy razem w tym pięknym miejscu, w którym pracujemy i opowiadamy te historie tak czy inaczej, więc zacząłem od ciała, zacząłem od ruchu, ale my już mniej więcej te nasze historie znamy.
A jakie to dla pani było przeżycie?
Dla mnie na audycję też to było bardzo ciekawe wydarzenie w tym sensie, że wcześniej też myślałam, że nie będę tańczyć, tak jak tańczyłam wcześniej, że nie będę brać tej przyjemności dla siebie i dla ciała. I po 24 ja czułam, że nie wiem, jak ja mam tańczyć nadal, ale że potrzebuję właśnie mówić ciałem. I to zadanie, które było, żeby opowiadać jakąś swoją historię, mi pomogło, bo ja to przeżyłam i poczułam się o wiele lepiej, jak po prostu oddałam to wszystko ruchem.
A jak pani się poczuła? Tak trochę z tej drugiej strony, przyjmując, prawda, te historie, jak rozumiem, trudne, bolesne, dramatyczne.
Ja nie byłam obecna bezpośrednio na audycji z dziewczynami z Ukrainy, ale pierwsze moje spotkanie wydarzyło się ze wszystkimi na Zoomie, bo mieliśmy, zanim spotkaliśmy się na żywo, mieliśmy kilka spotkań internetowych i tam jeszcze nie znając się właśnie tak bezpośrednio cieleśnie z dziewczynami, już poczułam ogromną moc tego, co my jako artyści możemy przekazać tym projektem, szczególnie dziewczyny, bo my jako Polacy też to jest troszkę inna historia, co my wnosimy w ten spektakl, w jaki sposób jesteśmy wsparciem albo jakim kontrapunktem do tego, co dziewczyny przekazują, ale na pewno już można pomyśleć, że spotkanie internetowe nie będzie emocjonalne, nie będzie w stanie przesłać takiej energii i takiej emocjonalności, ale było bardzo, bardzo mocne dla mnie, więc już wtedy miałam poczucie, że to jest bardzo ważne, żeby być w tym projekcie.
To teraz o wojnie przez chwilę porozmawiamy, bo oczywiście to, co się wydarzyło 24, jesteśmy cały czas w tej wojnie, ale tak naprawdę w naszych krajach myśmy się wychowywali w świecie po wojnie, prawda? Ta wojna w pamięci, wspomnieniach naszych rodziców, dziadków, w miejscach, gdzie mieszkaliśmy, to wszystko gdzieś tam było. Tylko nie było tej świadomości, że to jest coś, co się powtarza cyklicznie i że to się powtórzyć może już teraz nam przydarzyć, prawda? To jest takie, właśnie to, co pan tutaj, jak rozumiem, mówi, czy pisze o wojnie, że to jest taka siła, która raz za razem, przepraszam, że pana cytuję, ale wprowadza świat fizyczny, egzystencjalny ruch, kwestionując nasze wartości, tożsamość, ideę bezpieczeństwa i domu. Tak jest w zapowiedzi tego spektaklu. Więc takie doświadczenie czegoś, co myśleliśmy, że jest historią poza nami, a tu i teraz. O wojnę pytam. Jak pan ją teraz rozumie? Jak chce pan o niej mówić?
No, wojna nie zapukała do naszych drzwi, tylko ona po prostu wdarła się, wyważyła te drzwi. Ja nie sądziłem, że zobaczę takie obrazy ani w mediach, ani na żywo, nigdy w życiu. Ale to, co o tej wojnie mogę powiedzieć, że nie tylko ona powróciła, bo oczywiście w mojej rodzinie, tak jak i w rodzinach naszych artystek, jest wiele historii. Jest wiele historii z poprzedniej wojny, ale również z czasów komunizmu, na przykład w mojej rodzinie. Natomiast to, co o tej wojnie mogę powiedzieć, że ona jest bardzo mocno obecna w przestrzeni wirtualnej. I my tą wojnę niestety również konsumujemy obrazami, setkami obrazów. I tutaj chyba jest pewnym sensie takie nietypowe połączenie doświadczeń indywidualnych, tych indywidualnych historii oraz tych obrazów, które wszyscy skonsumowaliśmy. I te obrazy, one tworzą jakiś wspólną płaszczyznę, przez którą rozumiemy wojnę. My wszyscy. Więc jest pewna narracja, pewna historia osobista i pewna historia, którą my wszyscy rozumiemy, widzieliśmy i do której możemy się odnieść.
Ja to też mogę dodać? Tak, Maciej tak skromnie powiedział. Maciej skromnie powiedział, ale tuż po tym, jak to wszystko się rozpoczęło, ja zobaczyłam na Facebooku Maćka, że on po prostu wziął samochód i pojechał na granicę. Teraz o tym nie mówi, ale pojechał, zabrał stamtąd ludzi, jeździł, pomagał. I więcej było takich tancerzy też. Właśnie ten świat tancerzy okazał się bardzo empatyczny. Też widziałam z Lublina, krakowski teatr tańca też pojechał na granicę, pojechali zabierać ludzi, ratować, przewozić.
Pani chciałam zapytać o wojnę jako zjawisko też. Jak teraz o tym myślicie? Ja wiem, że to jest bliskie i bolesne, ale...
Moje codziennie to przeżywamy i dla mnie właśnie ten projekt też jest ważny, bo ja czuję teraz bardzo silne wsparcie też ze strony jakby ukraińskich tancerzy, także polskich. Ja czuję, że każdy stara się przeżyć wszystko razem i właśnie staramy się robić to, co lubimy, przez taniec, przez ruch, to wszystko przeżywać. I ja czuję, że jeżeli możemy... Ja czuję, że jeżeli możemy kontynuować to, co lubimy i opowiadać w ten sposób ludziom innym przez ruch, to to jest bardzo mocne i silne w ten sposób, że tak pokazujemy. Wydaje mi się, że nikt z nas nie wierzył, że to się stanie, nawet jeżeli wszyscy o tym mówili, ale nikt tego nie rozumiał na tyle, jak właśnie to się wydarzyło. Każdy myślał, że to jest jakaś inna w ogóle rzeczywistość, że tego nie może istnieć w naszym świecie, u nas, w domu. Po prostu nie wiedzieliśmy, że tak naprawdę to się stanie.
Tak, і така ж правда, це було дуже неочікувано, і здавалося, що такого не може бути. Тому до цього в своєму житті я якось не думала про війни. Але коли почалась ця війна, для мене вона була дуже особливою, тому що я в ній. Але мені здається, що це дуже, дуже сумні події і болісні, але водночас я вважаю, що з них з'являється нове життя, і коли війна скінчиться, все буде добре. Буде багато всього нового, і там, де є смерть, завжди є і життя, тому мені здається, що, що це не на краще, але колись це закінчиться. Так.
Thank you.
Як розумієм, надія. Є смерть, але теж і життя, так? І все потім. Прошу о вияснення титулу і розвинення. Every Minute Motherland. Mm-hmm.
No, титул прийшов до мене, właściwie, як розмовляліśmy wspólnie na Zoomie, як spotkaliśmy się wirtualnie i dzieliliśmy się tymi naszymi myślami. To było bardzo emocjonalne, bardzo trudne, ale też otworzyło nas na nasze historie i nasze odczucia. I padło takie sformułowanie, że cokolwiek by się nie wydarzyło, to my jesteśmy, jakaś część nas jest w innej rzeczywistości, jest tam. Kiedy pamiętam takie sformułowanie, kiedy ludzie się śmieją, to ja się denerwuję, że jak oni mogą się śmiać, skoro tam ludzie giną, a kiedy ja się śmieję, tak, kiedy inni żyją normalnym życiem. I to jest trochę tak, że ta wojna, ona jest w nas cały czas. Że wszystko, co robimy na co dzień, jest jakby... ona nadaje kontekst. My ją nosimy w sobie. I pewnie będziemy nosić jeszcze bardzo długo. A chciałem jeszcze powiedzieć, że dla mnie to jest też bardzo ważne, żeby te nasze doświadczenia i naszą obecność osób z Ukrainy i z Polski zawieść za granicę, żeby postawić przed widownią gdzieś na zachodzie ludzi właśnie stąd i powiedzieć, ta wojna nie istnieje tylko na ekranie, tylko to są ludzie, którzy naprawdę widzieli to i mają coś do powiedzenia z pierwszej ręki. To jest jeden z najważniejszych punktów tego projektu, który realizujemy z producentką Poliną Bulat, która jest również z Ukrainy. I właśnie bardzo nam zależy na tym, żeby wyjść z tej przestrzeni wirtualnej i ciałem pokazać sytuację, która jest chyba najbardziej antycielesną, jaką można sobie wyobrazić. Wojna, na której ludzie giną i są okaleczani.
Tutaj dwa kolory i dwa wątki, czy też dwie strony myślenia jakby się pojawiły. Z jednej strony to, o czym pan mówi, czyli przekazanie tego, że to jest w nas i tego, o czym bardzo łatwo zapomnieć i nie myśleć, bo siłą rzeczy człowiek woli sobie żyć, prawda, w wygodnym świecie. A z drugiej strony ta nadzieja, o której też tutaj usłyszeliśmy. Ten spektakl, rozumiem, daje przeżycie wojny, też nadziei. Jakżeście o tym myśleli?
Ja chciałem tylko powiedzieć, że jednym z takich słów dla nas kluczowych jest resilience po angielsku, a po polsku jakaś wytrwałość, czy jakaś taka siła, odporność. Bardzo, bardzo chcemy to też wnieść na scenę, czyli to, że my dalej jesteśmy, dalej idziemy dalej, tak? I można nas zranić, ale nie można nas zabić, bo jesteśmy tacy silni wspólnie też, jako wspólnota.
Świetnie, bardzo dziękuję i chciałabym przed pożegnaniem się jeszcze z Państwem poprosić, kto chce, nie na siłę, ale żeby powiedzieć, jeśli coś się uważa ważnego o tym spektaklu, czy zaprosić w jakiś sposób, może Pani Mario jako kuratorka, jedno zdanie na koniec, czy nie?
Na Gdańskim Festiwalu Tańca robimy rocznie kilka premier. Pokazujemy różne spektakle rezydentów, ale od kiedy zaczęliśmy pracować właśnie z dziewczynami z Ukrainy, to mam takie poczucie, że jest to jedna z najważniejszych premier, z najważniejszych spektakli, jakie będą na naszej scenie.
Bardzo dziękuję. Też mam poczucie, że to jest coś bardzo ważnego. Trudno jest rozmawiać o tańcu w ogóle, zwłaszcza kiedy się nie zna jeszcze materii, ale myślę, że już coś o tym wiemy, coś w ramach zaproszenia albo swojego komentarza.
Я б хотіла запросити усіх, хто зараз знаходиться в Лодзі або в Гданську, на нашу прем'єру, тому що нам є про що говорити, нам є чим поділитися. І я дуже хочу, щоб кожен так само сприйняв нашу розмову, сприйняв наші відчуття, щоб кожен відчув це і пережив разом з нами.
Запрошення до спільного пережиття того, так? Добре зрозуміла? Zapraszamy serdecznie i bardzo dziękuję. Pan Maciej Kuźmiński, rozumiem, że Maciej Kuźmiński Company tworzy to, tak? To przedsięwzięcie.
Tak, no my to wszyscy razem tworzymy, ale przy wsparciu oczywiście wielu partnerów. No, Klub Żak jest naszym tutaj głównym motorem, że tak powiem, ale no tak.
Z Klubu Żak kuratorka Maria Miotk, bardzo dziękuję.
Dziękujemy.
Tancerki Daria Kowal, Witalia Waskiw i Monika Witkowska. Zespół jest większy. Premiera 25 sierpnia, czyli w czwartek, tak, w Żaku, a tak, dzień później w Łodzi, w Akademii Muzycznej, tak?
Tak, sala koncertowa.
No, a później w świat, jak rozumiem.
Już mamy zaproszenia.
A dokąd?
Na przykład do Luksemburga.
Super. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Zbliża się 11. edycja Festiwalu Teatru Dokumentalnego i Rezydencji Artystycznej Sopot Nonfiction, oczywiście w Sopocie, oczywiście organizowana przez Fundację Teatru Boto wspólnie z Teatrem Wybrzeże i oczywiście jest w studiu Adam Nalepa. Dzień dobry.
Dzień dobry, tradycyjnie.
Chyba tak, dyrektor artystyczny fundacji, powiem tak, jeden z kuratorów wspólnie z Romanem Pawłowskim i Adamem Orzechowskim tego właśnie festiwalu i po raz 11.
Tak.
Dokładnie.
Tradycyjnie. Tak. Zawsze Państwa informujemy o tym, co będzie się u nas w sobocie działo.
Festiwal, więc wiadomo, festiwal, są prezentacje festiwalowe, są spektakle, które będzie można zobaczyć, są czytania performatywne, jest nawet jeden koncert. Wszystko to się będzie działo na scenie kameralnej Teatru Wybrzeże i w Teatrze Boto, tam w waszej przestrzeni. I oczywiście, i przyznaję, że dla mnie to jest zawsze najbardziej fascynujące, są te grupy rezydentów, czyli 6 grup pracujących przez ten czas nad czymś, nad tematem, nad dokumentem, nad spektaklem, nad projektem.
No i myślę, że od tego zacznijmy, bo jak sobie przejrzałam opisy tegorocznych grup, to doszłam do wniosku, że w projekcie Sopot Nonfiction z tym nonfiction mamy w tej chwili największy problem. To znaczy z prawdą i nieprawdą. No, o, ja zacytuję, dobrze? Reżyser Paweł Sablik z jednego z projektów mówi tak. Jeszcze rok temu wydawało mi się, że wystarczy uchylić jedną kurtynę, by ujrzeć drugą stronę rzeczy. Dziś już nie jestem tego taki pewien. Żyjemy już nie tylko w świecie postprawdy, ale w świecie końca faktów. I jakoś tego wszystkie te projekty dotykają, prawda? Niemożności dotknięcia prawdy właściwie.
A może to jest efekt właśnie tego zamknięcia? Bo przez 2 lata właściwie my, artyści, siedzieliśmy raczej w domu, czy produkowaliśmy nasze spektakle jednak w małym pomieszczeniu przed tak naprawdę kamerą. I widzieliśmy już w ostatnim roku, że coraz więcej jest takich teorii spiskowych. Jeżeli ludzie siedzą w domu i nie wiedzą, co robić ze swoim czasem, to czasami zaczynają się zastanawiać, czy ta kula ziemska jest jednak okrągła, czy płaska. I może jest to pokłosie właśnie tego hermetycznego zamknięcia, prawda? Więc Paweł był już rok temu u nas i faktycznie prowadził grupę, która nazywała się Red Pill Me. Bazowała na filmie Matrix, gdzie główny bohater ma możliwość połknięcia czerwonej i niebieskiej tabletki. Jeżeli połknie czerwoną, no to znajdzie się w tym świecie, który jest tak naprawdę prawdziwy, który dla nas jest niewidoczny, bo jest gdzieś tam zatajany. A jeżeli połknie tą inną tabletkę, no to będzie szczęśliwy i będzie wierzył, że
w Matrixie
to,
będzie.
Tak, będzie w Matrixie. I w tej chwili Paweł idzie krok dalej. Chce ocalić dokument. Właściwie tym nas przekonał. Dokument przed manipulacją. Przed manipulacją fake newsów, deepfake'u. Zresztą zawsze to było takie pytanie, gdzie kończy się, prawda, dokument, a gdzie zaczyna się jednak jakaś swoboda literacka. Mhm. Możemy nagrywać, robić wywiady, możemy mieć tonę materiałów, bo na tym bazuje pomysł tego festiwalu, że są to dokumenty autentyczne, ale już sam wybór jest pewną formą ingerencji w co chcemy pokazać, jak chcemy to opowiedzieć. No i potem możemy się zastanawiać, jeżeli aktor zaczyna odgrywać rolę kogoś innego, jakiejś żyjącej czy historycznej postaci, no to także już jego ingerencja. Więc tutaj dyskutujemy o tym od 11 lat, gdzie zaczyna się już teatr, prawda? Mhm. Czyli gdzie zaczyna się ta licencja poetyka.
Tak, tak, ale czas płynie i przynosi tych fejków coraz więcej i ta nasza rzeczywistość też jest coraz bardziej płynna pod tym względem. I może tak zupełnie achronologicznie, bo już tak żeśmy zaczęli od Deep Proof, Zakon pościelonych łóżek, polsko-ukraiński spektakl, znaczy spektakl, projekt, prawda, bo tu będzie u nas realizowany i to jest opowieść, projekt ukraińskiej dramatopisarki z Kijowa, oparta, jak rozumiem, na prawdziwych jakichś zdarzeniach. Historia Nadzieżdy, matki, która szuka swojego syna, żołnierza rosyjskiego. No i jedni mówią, że takiego w ogóle nie ma, inni nie chcą o nim słyszeć i tak dalej. To ja wiem z opisu, prawda? Tak. Czyli bardzo współczesna, wojenna historia o niemożliwości dojścia do prawdy, do człowieka.
Tak, chcieliśmy mieć grupę ukraińską. Znaleźliśmy Lenę, która przekonała nas tym pomysłem, bo właściwie oczekiwaliśmy, że będą to jakieś zapiski ludzi biorących udział w wojnie czy ofiar. Ona przedstawia to z całkiem innej perspektywy, co nas bardzo przekonało, prawda, z tej perspektywy tej rosyjskiej matki, tego rosyjskiego żołnierza, więc jesteśmy ciekawi. Tutaj chcielibyśmy dalej gdzieś później ten projekt prowadzić, więc powróciliśmy do takiej starej metody, którą mieliśmy lata temu z aktorami trójmiejskimi, bo do tych grup, które były przyjezdne, do tych 6-7 grup dodawaliśmy zawsze na początku naszego festiwalu, dodawaliśmy jednego, dwóch aktorów trójmiejskich, żeby trochę zaburzyć ten porządek, żeby mogli postawić może pytanie, nie znając tej grupy, czyli nie tworząc wcześniej, bo grupy jednak przyjeżdżają już trochę przygotowane, już mają nazbierane materiały, już może nawet pracowali i ci aktorzy trójmiejscy zawsze zadają te fajne pytania. A dlaczego? A wytłumaczcie mi to, więc faktycznie rzucają gdzieś tam trochę inne światło, patrzą na to z innej perspektywy. Więc tutaj mamy faktycznie trójmiejskich aktorów, Magdę Smuk z teatru muzycznego, mamy Marzenę Nieczuję Urbańską, mamy
Piotra
Biedronia i mamy Joannę
Borchardt.
Jeszcze znam ją ze szkoły baduszkowej, robiłem dyplom z nimi, wtedy jeszcze Joanna Pasternak. Zobaczymy, co nam pokaże. Nie kontrolujemy tego, to znaczy mamy jak co roku zgłoszenia, nie dyktujemy, nie narzucamy tematu, co jest też zawsze ciekawsze, bo gdybyśmy mieli jakiś wspólny temat, to wysiedzieć jednak te maratony, które potem w czasie ostatnich dwóch dni prezentują te zalążki projektów, byłoby o wiele, wiele trudniej. A tak mamy różne tematy.
Różna materia, rozmaitość. Tutaj też zresztą jak czytam, że to jest mieszanka, znaczy będzie, według reżyserki, stylu rosyjskiego teatru dokumentalnego, który dla nas był odkryciem czas jakiś temu za Macieja Nowaka w teatrze, prawda?
Tak.
Wybrzeże, jak przyjechali, pamiętam, z Moskwy. I ukraińskiego dramatu muzycznego. Ciekawe. Zobaczymy.
I my jesteśmy tak samo ciekawi jak ty. Trochę nam młodnieje ta cała grupa rezydentów. Bo
słusznie.
Tak.
To my się starzejemy może.
Może tak. No, nie chciałam tego tak powiedzieć. Ale jesteśmy bardzo często zaskakiwani właśnie przez to, że nie narzucamy tematu. Jakie tematy interesują w tej chwili tą młodszą generację. Jak oni sobie dadzą radę z tym językiem scenicznym, bo każdy z nich ma jakiś wspólny, znaczy dla siebie, język sceniczny, który łączy gdzieś tam wszystkie dotychczasowe inscenizacje takiego młodego reżysera.
Jak mówisz o młodości, to ja co prawda nie wiem, jaki jest wiek realizatorów, ale projekt Kilimandżaro wydaje mi się takim młodym, dziecięcym, dziecinnym troszkę projektem. Site Specific w Sopocie, jakieś fikcyjne śledztwo, szukanie placów zabaw.
Szukanie jakichś grup przestępczych. Właściwie przekonanie, bo to też ma być zabawa. I tak jak przeczytaliśmy to zgłoszenie, wiedzieliśmy od razu, że chcemy tą grupę. To jest mokument, czyli dokument, który tak naprawdę pozwala sobie na bardzo dużo, albo na to przymrużenie oka, tak? I dwóch detektywów, aktorów, którzy będą chodzili po Sopocie. Jesteśmy ciekawi, może będzie to, rozmawiałem z reżyserem, już może nawet zrobimy to w formie przechadzki po Sopocie, czyli trochę też wyjście poza te dotychczasowe nawiasy.
Tropem zjeżdżalni dmuchanych na sopockich plażach.
Dlaczego nie? Mnie przekonało to, że jednak bazują na tych filmach kryminalnych, czy na książkach kryminalnych lat 60., film noir, gdzieś tych detektywistycznych, także na książkach Paula Ostera, więc absolutnie może być ciekawie.
Blisko tego jest Sweet Sopot chyba, prawda?
Tak.
Tu się co prawda trochę cofamy do dokumentu Marcela Łozińskiego z 1986 roku. Moje miejsce, o pracownika Grand Hotelu, ale to jest tylko punkt wyjścia, tak?
Tak. Tutaj także zaskoczyło nas po prostu stwierdzenie, bo nie zdaję, ja akurat mieszkam w Sopocie. Nie wiem, jak często nasi rezydenci bywają w Sopocie, ale napisali, że ciekawe jest takie miasto, gdzie połowa miasta wypoczywa, a druga połowa pracuje na tych wypoczywających. No i oczywiście Grand Hotel jest takim punktem startu. Ja myślę, chodzi też tutaj nie tylko o te struktury, prawda, jesteśmy na wakacjach, czy jesteśmy w pracy, tylko także o jakiś konflikt różnych grup społecznych, prawda, tych, których stać na Grand Hotel, nie wiem w tej chwili, ile to może kosztować, ale no więc właśnie,
nawet
nie chcemy wiedzieć.
Może nie być najdroższe miejsce w tym mieście. Także.
Prawdopodobnie tak, ale zresztą widzimy, ja mieszkając w Sopocie, widzę, że w tym roku jest o wiele mniej chętnych, bo jednak nie starcza pieniędzy, Sopot zrobił się bardzo drogi i może oni chcą, zresztą dalej jest wymarzonym miejscem, no niestety, Warszawy, która nagminnie kupuje mieszkania, które stoją puste lub są wynajmowane.
Ciekawa jestem bardzo tego Sweet Sopotu i Kilimandżaro. Jest jeszcze taki dokument bardzo osobisty, Zatrzymanie krążenia, opowieść o śmierci ojca, o odejściu człowieka, którego nikt nie znał.
Tak. Nie wiemy jeszcze tutaj nic konkretnego. Zresztą ten temat jest bardzo bolesny, bo chodzi tutaj o ojca reżyserki. która swoją drogą też była rok temu u nas, Karolina Szczypek, która normalnie współpracuje z Pawłem Sablikiem. Mówiliśmy o nim w kontekście tej prawdy, szukania prawdy w dokumencie Deep True. I stwierdziliśmy w tym roku, ponieważ obydwoje przesłali swoje projekty, stwierdziliśmy tak, rozwalmy tą grupę sprawdzoną i zobaczmy, jak dadzą sobie radę bez siebie. To znaczy ona bez dramaturga, on bez dramaturga z innymi ludźmi pracując, więc tutaj jesteśmy ciekawi. Historia na pewno także powstała na kanwie tego hermetycznego zamknięcia, prawda? Bo to były tematy, które nas bardzo w tym momencie wszystkich przybliżały. Te myślenia o rodzinie, międzyludzkie kontakty, których nam przecież brakowało, które mogliśmy wtedy prowadzić za pomocą techniki, ale nie na żywo.
I tutaj to poszukiwanie bliskiej osoby, która gdzieś zniknęła i trudno znaleźć tropy. I tak
taka
doszliśmy
her story.
Do...
Tak naprawdę tak? Taka her story. Aha, wydaje mi się, że bo może byłoby bardziej oczywiste, gdyby kobieta reżyserka opowiadała, prawda, o tej żeńskiej części rodziny, a tutaj taki crossing over. Tak.
No, to trudne i ciekawe. No ale w ten sposób doszliśmy do ostatniego projektu, czyli do tych, którzy wiedzą. Do Akademii Przebudzenia, do naszych celebrytów, Edyty Górniak i innych, którzy wiedzą. I tych, którzy chcą wiedzieć tak, jak tamci wiedzą i wierzą w to, co oni wiedzą i w nich samych. To jest fenomen, no nie tylko naszych czasów, zawsze tacy byli, prawda? Ale jakiś fenomen jednak.
A my ich wszystkich słuchamy, bo są... VIP-ami i muszą mieć rację.
Zresztą, no i nie ale słuchają to, i nie szydzą, tak, bo to wiadomo.
Czy to nie jest wina nawet naszego społeczeństwa, kiedy pytamy się sportowców, co myślą o politycznych tematach, czy więc sami chcemy od nich usłyszeć jakieś ich prawdy i bierzemy je może za bardzo na poważnie. Więc jest tutaj na pewno także myśl, żeby poszukać, żeby sprawdzić te wszystkie wypowiedzi, gdzie zaczyna się, no powiem to wprost, gdzie zaczyna się hochsztaplerka, a gdzie jest tutaj gdzieś ta autentyczna potrzeba
objawienia, prawda,
ratowania świata, ratowania innych, pomagania innym, upraszczając może pewne konteksty.
No i to są te grupy warsztatowe, artyści, rezydencja artystyczna. Maraton to jest, tylko przypomnę, takie dwudniowe spotkanie. Tym razem to będzie 2-3 września w Teatrze Wybrzeże. Tak,
na scenie kameralnej
od 17 do późnych godzin nocnych, bo tu niby napisane do 20:15, ale jak znam życie, to dyskusje się będą toczyć jeszcze dłużej.
Tak, więc właśnie się uśmiechamy, ale nie mogę o tym nie powiedzieć, bo co roku powtarzam, więc może nie wszyscy przypominają sobie, ale jest to taki bardzo ważny moment dla artystów, ale także dla publiczności, to spotkanie, bo jedyne, co właściwie my potrzebujemy od naszych rezydentów, nie mieszając się w to, co robią, nie cenzurując, jesteśmy gdzieś tymi szarymi eminencjami z tyłu, my jako kuratorzy, więc nie wchodzimy na próby, nie kontrolujemy tego, co robią, dajemy im wolność, chyba że ktoś faktycznie przyjdzie do nas i powie, potrzebujemy waszej pomocy, no to oczywiście jesteśmy do dyspozycji, ale także my jesteśmy zaskakiwani tymi maratonami, tymi zalążkami spektakli. Nie wiemy, co się wydarzy. Jedyne, co chcemy, żeby po prostu była ta prezentacja 30-minutowa, a potem rozmowa z publicznością. I to, co jest chyba najważniejsze, że publiczność ma, co nie jest oczywiste, tutaj możliwość przyjrzenia się pracy w trakcie tworzenia. Normalnie jako publiczność przychodzimy przecież na premierę do teatru, czyli oglądamy gotową rzecz i jest za późno, żeby powiedzieć, mogliście te i te tematy bardziej pogłębić. A tutaj właśnie ta publiczność siedzi i opowiadają artystom, czyli mają tą możliwość, żeby spod tej kurtyny rzucić, prawda, okiem na to, co powstaje i wpłynąć na to.
Coś zasugerować, tak, o coś zapytać, tak, zainspirować.
I dlatego potem, właściwie pięknie moglibyśmy przejść
tak,
od razu
do
następnej,
wrogości,
że jednak spektakle, które te zalążki spektakli, które u nas są pokazywane na tym maratonie, gdzieś tam przeradzają się później w spektakle. To zależy. One nie są produkowane już przez nas, tylko idą sobie w świat.
Ale artyści mają nagrania. Praca się rozwija, trwa.
Tak, tak, więc mogą sobie znaleźć teatr dyrektora, który opłaci kontynuację powstania tego. Powstało gdzieś około 40 spektakli już na kanwie Sopot Nonfiction. I próbujemy zapraszać te spektakle. To znaczy pokazać tej publiczności, co artyści
co
zrobili.
Co z tego wyszło.
Tak, zrobili z tego, co wyście proponowali, co wyście krytykowali, co wam się podobało, czy dla was było najważniejsze.
I tak się zaczyna właściwie ten festiwal, prawda? 28 sierpnia, tak. 19. Wiktor Bagiński i Narodziny Wrogości, spektakl, którego projekt pod tytułem Zmurzynienie jeszcze wtedy był prezentowany na Sopot Nonfiction w 2019 roku.
Tak, trwało to 3 lata, zanim on tak naprawdę powstał. Powstał w ramach Malta Festival. W tej chwili będzie grany także w Teatrze Łaźnia Nowa w Krakowie. Wiktor zadał sobie na początku pytanie, kim jest Murzyn dzisiaj. Wczoraj był tym symbolem moralnego bankructwa nowoczesności, klęski europejskiej utopii. A dzisiaj czym on jest? Jest na pewno dla nas dalej jakimś symbolem obcego, innego. Kogoś, komu można też dużo rzeczy zarzucić. Murzyn to również homoseksualista, muzułmanin, uchodźca, Żyd. Ale może Murzyn to jest także nie tylko symbol innego. Mówimy tutaj o Murzynie, ale tak naprawdę jest to słowo, które nie powinno się nawet używać dzisiaj, prawda?
No tak wprost, do pewnej... Tak. Nawet nie chcę znowu używać słowa rasa, bo to ojej, prawda?
Tak.
Ale nie, no chodzi o właśnie o tego obcego, innego, tak. Też gorszego.
Tak, a może też inaczej myślącego.
Też
może myślę. Właśnie jako symbol innego albo inności, jako obszaru takiej zapomnianej, wypartej przez ten świat realizmu, tej wiecznej pogoni, jakiejś duchowości, której my już nie odczuwamy.
Bardzo ciekawe. Narodziny wrogości. A potem 108 kostek cukru, znam opis i to po prostu aż ciarki przechodzą. Na podstawie pamiętnika Ireny Sierakowskiej, która zginęła w Powstaniu Warszawskim, to jest jej pamiętnik z powstania, Irena Sierakowska, ale inna, ale spokrewniona, no, tworzy spektakl, gra w tym spektaklu, może tak, bo ona jest aktorką tutaj.
Poszukiwania takiej historii rodzinnej, prawda? Znaczy, mamy monodram na scenie, a zobaczymy jednak dwie Ireny. Tą Irenę z tamtych lat i tą dzisiejszą. Irenę, to też jest jeden z takich tematów, które zawsze nas interesowały. Właśnie to poszukiwanie własnej historii. To nie musi być historia konkretnej osoby, czy nowy hit, z którego się wszyscy przecież w tym momencie naśmiewamy. Tylko to mogą być właśnie takie bardzo osobiste rzeczy, które i tak się przenoszą.
Przenoszą się przez alergię, przez dziwne reakcje na różne miejsca. Ja myślę, że to może być, tak. Na pewno będzie fascynujące. I zbliżamy się do spektaklu, którego tytuł przeczytam tak. Pierwsze słowo, nie przeczytam go, opisowo. Miejsce dyslokacji rosyjskiego okrętu wojennego. Może tak być?
A możemy też powiedzieć, że to się nazywa Naksuj.
No to dobrze. Rzecz o prezydencie Zeleńskim. I występują jako postaci, oprócz ZE, czyli jak rozumiem Zeleński chyba, Upiór Kijowa, Putin, Rasputin, Bohun i polski wzruszony działacz kultury.
No. Czarno-groteskowy spektakl z Krakowa, z Proximy. Cieszymy się, że możemy go zaproponować. Właściwie świeżynka, bo dopiero chyba 3 miesiące temu miał premierę. Dzisiaj dostałem zapytanie, czy będą napisy ukraińskie. Chyba nie zdążyli jeszcze przygotować. Tutaj oczywiście ten spektakl mierzy się z prezydentem, z tym wielkim bohaterem, którego przecież wszyscy podziwiamy, a tak naprawdę był aktorem, wiesz, z jego tożsamością, tego komika, aktora, który gdzieś tam przez przypadek, przez serial, jak wiemy, został prezydentem, ale także mierzy się ze swoimi korzeniami jako jednak rosyjskojęzyczny Żyd i tak dalej, więc...
Tak. Zostały nam takie zdarzenia, wydawałoby się drobne, bo to są... performatywne czytania tekstu, tak? Ale ja wiem, nie chcę krzywdzić Kuby Zubrzyckiego, że drobne wydarzenie, bo jego zero, choć nazywa się zero, wydaje się bardzo ważne. I bierzesz w tym udział też jako aktor, tak?
A skąd ty to
A
wiesz?
Bo to jest napisane,
ach, tak,
że Magdalena Bodź, Sylwia Góra, Adam Nalepa i sam Kuba Zubrzycki też.
No patrz, jakie ty dostajesz ktoś informacje, napisał, których ja nie dostaję, ale tak faktycznie. To jest tekst o kryzysie polskiej psychiatrii, dziecięcej przede wszystkim. To jest to, co wiemy. Brak instytucji, brak miejsc, przepełnione instytucje, gdzie młodzież, dzieci nie mają dostępu do psychologów, psychiatrów, bo jest ich za mało. I to wszystko w momencie, w którym rośnie ilość samobójstw wśród młodzieży z różnych powodów, a Polska zajmuje akurat też jednak bardzo wysokie miejsce. Może dlatego, że właśnie nie ma wystarczająco dużo ludzi, którzy mogliby młodym pomóc. Rośnie sprzedaż antydepresantów. Taka fajna metoda, żeby sobie pomóc, która jednak chyba nic nie przynosi. Tak, no. albo tylko właściwie gdzieś zamraża na jakiś czas.
Tak.
No i w momencie, kiedy depresja tak naprawdę dostrzegana jest jako choroba cywilizacyjna, więc o tym mówi ten tekst.
1 września, czwartek w każdym razie. Wcześniej w środę, 31 sierpnia jeszcze o 19 na skwerze Boto, Moja śmierć to kwestia czasu. I to jest performatywne czytanie, tak?
Tak.
Tekstów.
Zgłosił się u mnie Tomasz Kaczorowski, który w tej chwili współpracuje w Teatrze w Blokowisku, tutaj w gdańskim Gaku, że przygotowuje tekst. Chciałby go zrobić w przestrzeni publicznej, czyli nie w teatrze per se. Tekst będący świadectwami konkretnych ludzi z Mariupola. Dlatego właśnie chcemy to zrobić w tym pięknym Sopocie, gdzie jednak większość ludzi myśli o tym, gdzie zjemy obiad i gdzie rozłożymy nasz parawan, a Mariupol kiedyś też był bardzo pięknym miastem, gdzie można było rozkładać parawany i spędzać piękne wakacje, więc dlatego w przestrzeni publicznej mała rzecz, Marta Jankowska-Kalmus.
Przeczyta, tak?
Przeczyta, tak.
Sopot Nonfiction, 11. edycja, od 28 sierpnia, tak?
Tak,
wtedy 28
sierpień, zaczynamy właśnie narodzinami wrogości. Właściwie codziennie coś się dzieje, na ogół o 19, na ogół albo w Teatrze Kameralnym, albo u nas w Teatrze Boto.
No a maratony 2 i 3 września od 17 już w Teatrze Wybrzeże w Sopocie.
Zapraszamy i cieszymy się na Państwa przejście.
Adam Nalepa, bardzo dziękuję.
Dziękuję.
To wszystko w Salonie Artystycznym Radia Gdańsk. Audycję przygotowała i prowadziła Iwona Borawska. Zrealizowali Julia Baranowska i Stefan Kociuk.
Salon Artystyczny Radia Gdańsk.